Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, już jesteśmy z naszą pierwszą dzisiejszą gościnią, Dagmarą Żabską, założycielką i szefową Teatru Figur w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Ja tak lubię mówić, że jesteś szefową. Szefowa
tak.
Przyszła i szefowa będzie opowiadać. No bo proszę Państwa, to jest taki czas, kiedy zaczyna się wrzesień, że wszyscy się przeglądamy teatrom, nie tylko w Krakowie, te sezony. Sezon.
Ale serce
sezon.
Mi rośnie. W ogóle to nie jest takie oczywiste z mojej perspektywy, że wszyscy się przeglądamy teatrom. Ja mam z mojej perspektywy nikogo. Nie interesuje teatr.
Nie, proszę Państwa, to w ogóle jakiś mit jest, bo my wszyscy wiemy, że w Radiu Kraków Kultura i w Radiu Kraków zresztą też lubimy trzymać rękę na pulsie. Wy też trzymacie rękę na pulsie. Przygotowaliście przeinteresujące rzeczy, muszę ci powiedzieć, że tak zerknęłam na informacje, które do mnie przysłałaś. Jest różnorodnie, jest dla różnych grup wiekowych,
tak.
Jest z humorystycznym twistem i też jest bardzo zaangażowanie, przynajmniej w tym młodzieżowym, jak mi się wydaje, spektaklu.
I nie tylko chyba.
I nie tylko. No właśnie. No to będziemy teraz próbować rozwikłać zagadkę, ale też Państwa zaprosić oczywiście do tego, żeby śledzić, być i weryfikować, sprawdzać na własnej skórze, co się na scenie wydarza. Opowiedz trochę, bo to jest też, to są też specyficzne premiery, może tak to określę. Czyli
tytułem wstępu. Ja, jakby to jest wspaniale, że ja tutaj Teatr Figur przygotował, ale to jest troszeczkę nadużycie, bo to nie my występujemy. Te wszystkie wrześniowe premiery, a drodzy Państwo, jest ich trzy, są realizowane przez wspaniałych artystów niezależnych Krakowa. I myśmy już kiedyś rozmawiały, chyba pół roku temu, o tym, że Teatr Figur realizuje taki program Przestrzenie Sztuki, w ramach których wspieramy niezależnych artystów, którzy nie mają swojej przestrzeni. A większość z nas nie ma swojej przestrzeni, którzy nie mają środków na produkcję spektakli, a właściwie wszyscy nie mamy środków, więc to jest w ogóle niewiarygodna sytuacja, w której Instytut Teatralny przekazuje pieniądze operatorom i oni mówią, znajdzie swoje środowiska, w ogóle zróbcie coś dobrego. I to jest ten moment. I myśmy ogłosili późną zimą, wczesną wiosną konkursy i trzy grupy wygrały te konkursy. Dwa konkursy na spektakle dla dorosłych i jeden dla młodzieży. I właśnie to jest ten moment, kiedy finalizujemy te działania i przez cały wrzesień będziemy pokazywać te spektakle, właściwie wrzesień i październik. Teraz we wrześniu będą premiery. Tak jak powiedziałam, dwa spektakle dla dorosłych, jeden dla młodzieży. Czyli bardzo dużo się dzieje, jest bardzo intensywna praca i to, z czego jestem bardzo zadowolona, że tak jak powiedziałaś, one są bardzo zróżnicowane. Bo teraz w piątek zaczynamy od takiego lżejszego trochę repertuaru komediowego. Ania Konczal z Filipem Bochenkiem przygotowali rozkład jazdy. Za dwa tygodnie jest tape, spektakl dla młodzieży. Chętnie z tobą o tym porozmawiam,
tak,
bo
tak,
to jest w ogóle poważna sprawa na wielu płaszczyznach.
Rozświetliły mi się oczy, kiedy zobaczyłam opis tego spektaklu.
Tak.
Ale to za chwilę w niego wejdziemy, przynajmniej tak. W tematykę.
Tak. Czy artyści warszawscy przyjeżdżają tutaj. Mamy cztery pokazy dla młodzieży od 14 roku życia. I na koniec września Dominik Sedlak ze swoją ekipą przygotowuje Frog Shop, taki społeczno-krytyczny spektakl. Spektakl o żabkach. Powiedziała tak Mara Żabska, ale to ja nie mam z tym nic wspólnego.
Ale nie chcesz mówić, czy naprawdę nie masz z tym nic wspólnego?
Nie, znaczy jestem tylko. Nie, no bo to nie o mnie jest, ani o płazach, to o mojej pladze, jak mówi Dominik. Zresztą mogę Państwu tutaj przeczytać, bym się tak.
No to wchodźmy już w te spektakle w takim razie. Dobrze. To skoro wstęp był, wiemy, że czekają nas trzy premiery. Ja Państwu bardzo szybciutko w takim razie powiem, bo być może to jest dobry moment. Rozkład jazdy. Tutaj mamy premierę 5 września, czyli za dwa dni tuż. Później prezentację 6 września i październikowe, 17 i 18. To wszystko Państwo oczywiście znajdziecie w sieci, ale ja będę miała spokój sumienia, jeśli Państwu też powiem.
Wspaniale, zapraszamy. Można kupić bilety na stronie Teatru Figur. Tak.
Proszę bardzo. Wszystkie informacje od razu. Tape. Tutaj mamy premierę 17 września, a później pokazy 18, 19 i 20 września. A Frog Shop, od którego w takim razie zaczniemy prezentację spektakli, premiera 26 7 września, dzień po moich urodzinach, więc będę pamiętać. 27 września i dwa pokazy październikowe, 10 i 11. Odsyłam na stronę Teatru Figur, natomiast tak prezentuje się w liczbach i w datach ten plan Teatru Figur na najbliższe tygodnie. No to frogshop, skoro zaczęłaś.
Tak. Ja przeczytam fragment tutaj opisu dominikowego. W 1998 roku pod Poznaniem zadomowił się zielony płaz. 27 lat później jego populacja przekroczyła 11 tysięcy osobników. Gatunek ten widoczny jest na większości ulic polskich miast i miasteczek. Stał się symbolem bezwzględnego kapitalizmu. Opowiemy wam historię o tym, jak żaba połknęła kraj w całości i nawet się nie zakrztusiła. Ja myślę, że państwo już wiecie, o jakiej żabie jest mowa. Ja oczywiście nie widziałam tego spektaklu. Ja wiem, że jest sprawa. Ja wiem, że Dominik i jego ekipa chcą o tej sprawie opowiedzieć. Czyli, że jest to spektakl zaangażowany, krytyczny, przygląda się temu, jak działa franczyza, jak działa praca w tle i wśród wszystkich chłodziarek z rozkręconą klimatyzacją. Wszyscy państwo, którzy jak jest 30 stopni i wchodzicie do żabki, zastanawiacie się, czy zaraz nie dostanę zapalenia krtani, to jest ta historia. I inne wątki, które temu przyświecają. Myślę, że to jest w ogóle taki rzadki sytuacja, kiedy teatr niezależny robi spektakl zaangażowany i ma możliwość w ogóle opowiedzenia szerszej publiczności, gdzie są opłacone spektakle i jest w jakiś sposób widoczny. I to jest jakby dzięki przestrzeniom sztuki, ale też czytając aplikację Dominika, w ogóle nie mieliśmy wątpliwości, że to jest historia, która jest warta opowiedzenia.
A co powiedz mówią sami artyści? Bo oczywiście system aplikacji, powiedziałabym, że jest pewnym wymogiem administracyjnym czy formalnym, prawda? Musi być jakaś procedura, to jest trochę na sucho. Jakby nie mamy dostępu, jak mi się wydaje, do tych emocji, które towarzyszą w ogóle samej koncepcji i pracy nad spektaklem. On się później przed tobą wizualizuje w formie pisemnej, ale ty później jednak masz dostęp do tego, żeby rozmawiać, podpytywać, no bo podjęłaś decyzję, prawda?
To jest taki trudny moment, to znaczy ja nie powinnam ingerować w te przedstawienia, prawda? To znaczy ja nie jestem, to nie jest mój spektakl mojego teatru, czy ja jako dyrektorka przychodzę zobaczyć, co oni mają. Teraz za chwileczkę idę na próbę rozkładu jazdy, ale raczej jako koleżanka, która po prostu usiądzie i da feedback, bo to jest super istotne, żeby przed premierą jednak zobaczyć przedstawienie, niż żeby odebrać spektakl. O to może państwu powiemy, że w teatrach jest taki zwyczaj, że dyrektor odbiera przedstawienie i mówi, tak, możecie zagrać premierę, możemy zaprosić publiczność. Tutaj nie mamy takiej sytuacji. Ja puszczę te spektakle, ponieważ ja się pod nimi nie podpisuję. Oni mają prawo do własnej wypowiedzi artystycznej. Oczywiście zawsze tam jest takie ryzyko, o Boże, my zapraszamy publiczność, zapraszamy do nas, co to będzie, co to będzie. To jest, natomiast...
Ale czujesz spokój, powiedz, jako osoba właśnie, która otwiera te drzwi i zaprasza, bo mówisz, że też niejako się pod tym podpisujecie, w tym sensie, że no jednak zapraszacie do Teatru Figur, publiczność przyjdzie do Teatru
bilety.
Figur, sprzedajecie bilety, prawda?
Tak.
Więc jak to u ciebie działa?
Po pierwsze, akurat większość z tych osób znam. Z niektórymi pracowałam, więc tutaj jakby mam spokój, to znaczy jestem przekonana, że tu się wykonuje prawdziwa praca. Bo w ogóle jakby my nie strugamy stołków, to znaczy to nie jest tak, że jak się jeden zrobi, to wszystkie następne. Och, mam anegdotę. Jechałam ostatnio ze znajomym zupełnie poza branżę i to się stosunkowo rzadko zdarza. I on mówi tak, to co trzeba zrobić, żeby było dobre przedstawienie? Jaki jest sposób na dobre przedstawienie? Mi się trochę oczy otworzyły, tak jak teraz Georginie.
Tak, ogromne mamy oczy, teraz pięcio złotóweczki.
Tak. Ja mówię, no wiesz, no to chodzi tak, żeby poprowadzić aktorów, żeby historii zeszły, żeby oni byli zaangażowani, żeby wyważyć emocje i anegdotę, żeby światła zagrały, żeby, my mówimy, żeby się zeszło. On mówi tak, czyli co, że wszystko na ludziach? I ja tak w dużej mierze, czyli nie ma takiego sposobu. No i drodzy państwo, nie ma takiego sposobu. Nie ma takiej jednej metody, którą my się nauczymy w szkole i już wiemy, jak robić dobre przedstawienia. Więc z jednej strony jest niepokój, odpowiadając już na twoje pytanie. Oczywiście, że jest. Tak samo jak mam przed każdym swoim spektaklem niepokój. Czy się zejdzie? Ale jeżeli tam jest wykonana praca, jeżeli spektakle są uczciwe, a ja wiem, że oni pracują, jeżeli opowiadają o czymś, co ich interesuje, i też coś, co ja wierzę, że jest istotne. najbliższa premiera jest z lżejszym repertuarem, tak? To jest komedia. I myślę, że fajnie jest, jeżeli jakby nie wszystko, co jest na naszej scenie, będzie o śmierci, nicości i zgniłym kapitalizmie.
To znaczy, wiesz, no idzie jesień. To jest taki czas, kiedy my się naprawdę lubimy samo udręczać.
Ach, to zaraz zapraszamy, 2 tygodnie później już będzie, tak? Już. Oczywiście, już będzie można, ale żeby jednak... zresztą też jak patrzę na naszą publiczność Teatru Figur, to mamy sporo takich spektakli, które są bardzo poważne. I również wiem, że ludzie też potrzebują oddechu. Więc ja się cieszę bardzo, że mamy w tej propozycji naszej przestrzeni sztuki lżejszy komediowy repertuar, ale to nie jest... To jest mądra komedia. To jest dobra dla głowy. To jest świetny tekst. Rozkład jazdy Ptera Zelenki. A równocześnie podejmujemy też trudniejsze i ważniejsze tematy.
To postawimy kropkę, zaprosimy Państwa na chwilę muzycznej przerwy. No a po przerwie, żeby nam było lekko i przyjemnie, to trochę się pośmiejemy przy okazji komedii.
Tu RKK.
Proszę Państwa, wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Jest ze mną wciąż w blokach startowych, nie uciekła, Dagmara Żabska, która opowiada o tym, co w Teatrze Figur będzie się działo w najbliższych tygodniach, podkreślając, że tak naprawdę to zespołowa, wspaniała praca gości i artystów, którzy po prostu znaleźli miejsce, siłę i finanse na to, żeby... Tak. Podzielić się z Państwem swoimi opowieściami. Trochę zdradziłyśmy, a w zasadzie Dagmara zdradziła, gdzie tam straszna ręka kapitalizmu będzie nas dosięgać w spektaklu Frogshop, ale obiecałyśmy, że wrócimy do tematu lekkiego, przyjemnego, acz inteligentnego, co jest niezwykle istotne. Petr Zelenka, rozkład jazdy. No to opowiedz trochę więcej, bo tu jest bardzo fajna obsada. Znany skąd inąd tekst.
Tak, albo przynajmniej nazwisko.
A przynajmniej nazwisko autora, tak.
Zdecydowanie. Z jednej strony mamy tekst, który właśnie już jest uznany, jest nazwisko, mam nadzieję, że Państwa przyciąga. Z drugiej strony dwójka krakowskich artystów, czyli Filip Bochenek i Ania Kończal-Bochenek, przyglądają się trochę sobie. Mhm. Bo to jest o aktorach. No i teraz można sobie, oni znowu o sobie. Tylko w tej wersji to jest po prostu zabawne, śmieszne i również oprócz tego, że to jest o aktorach, o naszych ograniczeniach, o naszym mierzeniu się i z ambicjami, i z chęcią przeskoczenia siebie, z takimi sytuacjami,
ale
gdzie...
Ale też z lojalnością chyba trochę, prawda?
O, takim, powiedziałaś.
Że tak powiem, ciśnięciem do spodu, nawet jeśli wszystko wokół się wali, prawda?
I to jest właśnie, gdzie wszystko się wali, no bo to może być dramat, a czasami po prostu pójdziemy i mówimy, nie tylko u nas się wali, nie tylko u nas jest tak słabo, nie tylko mnie wkurzają wszyscy, a materia jest przeciwko. Więc może to będzie takie katarzis, tak? Nie wiem, jak Państwo przeżyliście te wakacje i 2 miesiące bez szkoły. Ja różnie mam.
Tak.
Ja mam różnie i sytuacja, w której inni też nie wyrabiają na zakrętach jest dla mnie, oj, tak chyba słabo o mnie to świadczy, no ale trudno, już poszło w eter. Jest taka wytchnieniowa, to znaczy... Okej, to po prostu to jest o nas, to jest o człowieku, to jest o kondycji i nie należy się biczować, kiedy nam, proszę Państwa, nie idzie. Więc jeżeli czasami nie idzie tak, jakbyście chcieli, jeżeli czasami jest pod górkę, jeżeli ambicje, nawet tylko w danym momencie, nawet te dotyczące kawy albo sytuacji, nie mówimy przecież o wielkich karierach w tym momencie, są większe niż rzeczywistość. A faktycznie ta rzeczywistość skrzeczy, to my Was zapraszamy na przedstawienie. Po uśmiech, po radość, po refleksję, no i po wspaniałe kreacje Ani i Filipa, którzy wspaniale wykorzystują naszą przestrzeń. Jest to bardzo nieoczywiste, co oni tam robią.
Ekwilibrystyka aktorska.
Tak. I aktorska, i techniczna. Jest ich tylko dwoje, a jakby się mnożą. Mamy 4 pokazy teraz.
To też
teraz.
Trochę wynika z tekstu, prawda?
No, oczywiście, ale... a oni to sprawnie sobie z tym radzą. Tylko mamy 4 pokazy. 2 we wrześniu i 2 w październiku. Ja mam nadzieję, że ten spektakl zostanie. No ale teraz obiecać nie mogę. Cóż za wspaniały początek sezonu teatralnego, proszę państwa. Zapraszamy serdecznie.
Z dumą to mówisz, muszę
bardzo,
ci powiedzieć.
Bo ja w ogóle jestem dumna z tego, i z tego projektu, i z tych ludzi. I jakby ja tak się cieszę w ogóle. Sytuacja, w której szefowa Teatru Niezależnego zaprasza na 3 premiery we wrześniu. I pod wszystkimi ja się podpisuję rękami i nogami. To znaczy pod wszystkimi koncepcjami, proszę państwa, bo jest przed premierami, tak? Mm-hmm. Uważam, że wspaniale jest opowiadać takie historie. No to na 18 urodziny.
Jeju, no właśnie, tak. Bo my cały czas przecież krążymy w tym roku wokół waszej pełnoletności.
Ale to oczywiście się tak złożyło po prostu, że w ogóle impreza ale urodzinowa tak, będzie na początku października.
Ale może tak właśnie miało być. Może to jest forma prezentu dla teatru, prawda?
Ja że można robić takie rzeczy. Ja się czuję obdarowana, że nie jesteśmy sami, że są ludzie dookoła, że jest ruch w teatrze. A nawet tak, że to nie wszystko ja muszę robić. W tym sensie, że ja reżyseruję większość naszych spektakli. Chciałabym mniej, ale tak jest. I nagle po prostu ten teatr mieni się. Mm-hmm. Mieni się pomysłami, mieni się kreatywnością, mieni się różnymi propozycjami. I ja mam nadzieję, że państwo po prostu przyjdziecie do nas, że to, że też się okaże, że to jest potrzebne, tak? Mm-hmm. Więc chciałabym, żeby oni zostali i żebyśmy współdzielili tą przestrzeń, którą mamy na Sławkowskiej właśnie z wspaniałymi twórcami, którzy będą opowiadali swoje historie. To jest cudne.
Wiesz co, jak tak opowiadasz, to zaczęło mi w głowie huczeć takie pytanie, jaka jest twoja ambicja jako szefowej wobec Teatru Figur? Mm. To znaczy, wiesz, niektórzy mają jakieś postanowienia noworoczne, które odnawiają każdego roku, obiecując sobie, że coś. Są tacy, którzy szukają takich punktów przełomowych. Siłą rzeczy pomyślałam o tej osiemnastce, bo wiesz, w ludzkim życiu, tak, nieteatralnym jest to jakiś moment przełomu. I zastanawiam się, wiesz, co w twojej głowie, twojej nawet osobiście, wiesz, jako kobiety, jako osoby teatru, jako szefowej właśnie, rodzi się w chwili, kiedy masz kawał czasu już za sobą, bo tak jak wielokrotnie podkreślałyśmy w naszych rozmowach, jest to rzecz, o której należy mówić, że wasz teatr trwa od 18 lat, że wciąż macie pomysły, wciąż robicie, jakby szukacie dróg, no a równocześnie to nie jest tak, że należy skończyć albo się uspokoić, bo co by to miało znaczyć ostatecznie, prawda?
Różnie, dziękuję, w ogóle jakie bardzo, mówiliśmy teraz o ambicjach, tak? I że nie wszystkim wszystko wychodzi, a ja teraz państwu powiem, jakie są moje ambicje. Droga Teatru Figur nie jest oczywista, bo myśmy zaczęli z przytupem od międzynarodowych podróży. Ja założyłam 18 lat temu teatr. W lipcu na festiwalu ulicznym KTO mieliśmy swoje premiery.
Co pozdrawiamy. W ogóle,
bardzo pozdrawiamy. Panie dyrektorze, ja wciąż dziękuję. ale no tak, proszę państwa, mieć debiut teatru na międzynarodowym festiwalu, no to to w ogóle nie jest oczywista historia. Tak? To się po prostu nie zdarza, tak myślę, że można być zauważanym. Raczej się debiutuje w garażu dla mamy, taty i 6 przyjaciół. A myśmy tutaj nagle mieli namiot rozłożony na małym rynku i mieliśmy faktycznie możliwość pokazania się. 3 spektakle pokazaliśmy wtedy. Och, ja mam naprawdę... Czasami moje pomysły mnie samą wykończyły, ale nie wykończyły. I teraz... A pół roku później polecieliśmy do Stanów, do Nowego Meksyku, gdzie mieliśmy trasę, a potem w ogóle tam Azja.
Czyli z przytupem.
Rzecz w tym, że to nie jest, że bardzo często jest tak, że się zaczyna właśnie w tym garażu, w piwnicy, mama, tata, ktoś przyjdzie, napisze i po jakimś czasie się ma międzynarodowe tournée. A myśmy praktycznie od tego zaczęli. Ja mówiłam sobie, że ja moim aktorom płacę w przygodach, a nie w pieniądze. Znaczy oczywiście, że płaciłam, no ale co to były za pieniądze? Że głównym argumentem, żeby być w Teatrze Figur, było to, że naprawdę mamy przygody. I teraz jest trochę inaczej. Znaczy parę lat temu po pojawieniu się kolejnych dzieci w zespole zmieniły nam się priorytety. Po pojawieniu się kolejnych dzieci oraz otrzymaniu Sławkowskiej. Teraz jesteśmy w Krakowie. Ja po prostu zamknęłam bardzo świadomie, urwaliśmy ten wątek i teraz chcemy być dla Krakowa. Mhm. I to jest trochę tak, że stosunkowo łatwo było nam zagrać w Waszyngtonie. To nie była jakaś wielka sprawa i w Bagdadzie, i w Tajpej, i w Chengdu. I w ogóle mam mnóstwo opowieści i przygód i zdjęć. Ale stałe granie dla Krakowa
okazuje się większym wyzwaniem.
Ojejku, to jest gigantyczne wyzwanie. Będąc niezależnym teatrem, nie mając dużego budżetu i teraz, proszę Państwa, duży budżet to jest naprawdę, to jest eufemizm. Czyli tak naprawdę nie mając budżetu na promocję, konkurując z ogromnym, ogromnym rynkiem sztuki i show biznesu w Krakowie.
Ale masz poczucie konkurowania, wchodzenia w ogóle w...
Konkurowanie o widza, o uwagę. To tylko o tym mówimy, w takim
rząd
kontekście.
Dusz.
No tak, to znaczy kto z Państwa wie o Teatrze Figur? Rozumiem, że Państwo już wiecie, zapamiętacie, przyjdziecie, ale...
Ja mam nadzieję, że tutaj nie siedzą popróżnicy.
Tak, tak. I już rezerwują bilety albo piszą do przyjaciół, słuchaj, mam pomysł na piątek albo sobotę. Więc jeżeli pytasz mnie o ambicje, to ja bym chciała, żeby ten teatr po prostu się wypełnił. I wszyscy mówią 2-3 lata. Po prostu takie jest, że i nasza odsłona dziecięca, czyli teatr figurki, bo my też gramy dla dzieci, gramy dla malutkich dzieci i to jest w ogóle miód na moje serce. I robi to z absolutnym przekonaniem. To tak widzimy, jak od trzeci sezon, że to się po prostu już właśnie, że się wypełnia ta publiczność, że ludzie, że mamy stałą publiczność, która do nas wraca. Ze spektaklami dla dorosłych jest dużo gorzej, dużo trudniej, jest dużo większa konkurencja. Właśnie w propozycjach, tak? Co zrobić w piątek i jak sprawić, żeby wybrzmieć. I to jest moja ambicja.
Żeby być widzianym?
I żeby mieć swoją publiczność, która będzie chciała przychodzić.
No dobrze, to taka puenta w takim razie na drugą nóżkę i drugą część naszej rozmowy. I z Dagmarą Żabską jeszcze za moment pojawimy się na antenie Radia Kraków Kultura. W końcu został nam jeszcze jeden spektakl
Oj,
do opowiedzenia.
Tak. Jesień, idzie jesień.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dagmara Żabska. W studiu Radia Kraków Kultura wciąż i nieustająco rozmawiamy o propozycji Teatru Figur w najbliższych tygodniach. No i proszę Państwa, przypomnę, rozmawiałyśmy już o rozkładzie jazdy, czyli komediowej odsłonie spektakli. Rozmawiałyśmy o Frog Shop, o którym pięknie opowiedziała Dagmara. No i został nam, no właśnie, dlaczego powiedziałaś od razu o tej smucie jesiennej, a mamy spektakl 14+, spektakl dla młodzieży.
Bo młodzież depresją stoi. Po prostu. To znaczy, trochę tutaj odwołam się oczywiście do tego, co ty powiedziałaś wcześniej, czyli że jesień idzie, lubimy się pomartwić, ale to jest poważna sprawa. Znaczy, i to jest poważna sprawa na kilku polach. Teatru dla młodzieży jako takiego. O czym powinien być, jak powinien wyglądać, jakie historie powinniśmy mówić. My jako artyści. Co młodzież chce oglądać i czy w ogóle chce oglądać teatr. A trzecia sprawa, czy dorośli zaprowadzą młodzież na spektakl, który podejmuje trudne tematy. Czy chcą rozrywki, czy chcą, żeby było bezpiecznie. No i teraz my tutaj bardzo ryzykujemy, bo stoimy na stanowisku, że właśnie teatr powinien rozmawiać z młodymi ludźmi i powinien rozmawiać z nimi o tych rzeczach, które podejmować tematy, które ich naprawdę obchodzą, dotykają i również są trudne. A kto z Państwa ma w domu nastolatka albo nastolatkę i my obie
mamy... My machamy mamy, do siebie teraz.
To wiemy, że no oni po prostu są w swoim splicie. Znaczy pewnie nie wszyscy, natomiast oni sami wywołują trudne tematy. Oni się mierzą z okropnymi myślami, światem, między sobą się borykają. Nie mają często przestrzeni do tego, żeby poruszać te kwestie. Jeżeli sięgną po dobrą literaturę i ją znajdą, co też nie jest takie oczywiste. Ja wiem, że tutaj wykonujesz gigantyczną pracę, ale znalezienie dobrych pozycji to jest wyzwanie.
Nawet dla osoby dorosłej, która no chciałabym przynajmniej tak w swojej głowie gdzieś to buduje, że dość krytycznie patrzy na to, co dostaje, żeby to puścić w świat.
Dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego, co robimy, kiedy jesteśmy smutni? Dlaczego jesteśmy samotni? Jak sobie z tym poradzić? To są tematy, które przyświecają twórcom spektaklu Tape, ale jeszcze oni idą dalej. Oni w ogóle biorą pod uwagę emocje mężczyzn i chłopców. Czyli jest to historia Bartka, licealisty, który wychowuje się z samotnym ojcem. Emocje mężczyzn? Proszę Państwa, w ogóle gdzie się o tym opowiada?
Ale przypomnijmy, że nie jesteśmy już w latach 90.
Tak, jesteśmy teraz, jesteśmy tu i teraz, jesteśmy w świecie TikToka, w świecie internetu, gdzie samotność zasypuje się lajkami, nie lajkami, krótkimi filmikami, które rujnują nam mózgi.
Znaczy, niestety.
Znaczy ja trochę tutaj przemycam nie tyle jakby koncept twórców, ale również swoje przemyślenia, zresztą i badania, tak? I badania, co nam, a młodzieży już w ogóle, robi oglądanie filmików za filmikiem. Jak nas to znieczula, co robi z naszą głową, z naszą koncentracją, zdolnościami poznawczymi.
To znaczy myślę, że państwo też widzieli na przykład ostatnią akcję związaną z takim bardzo niefajnym słowem Sean,
och,
prawda?
Tak.
I tak sobie myślałam o tym wczoraj bardzo, bardzo intensywnie. Miałam jakiś taki dzień przeglądania właśnie zdjęć i tego, co być może przeoczamy też jako dorośli. Po raz pierwszy chyba miałam takie wrażenie, że szereg komentarzy, które pojawiały się pod informacjami o tej, nazwijmy to, akcji, gdzie są rodzice, gdzie są nauczyciele, co się stało, że one były naprawdę adekwatne i one naprawdę pokazywały nasze zaskoczenie, ale skoro jesteśmy zaskoczeni, to znaczy, że brakuje nam danych, brakuje nam dostępu do pomysłów, być może, które rodzą się bardzo blisko nas. No, myślę, że mamy bardzo dużo pracy, też jako rodzice, dorośli, wychowawcy, też reakcji na świat. No, tutaj pojawia się opcja TikTok i prześmiewcze filmiki, ale gdzieś są początki, prawda?
No i w ogóle nie tak dawno była cała dyskusja społeczna wokół filmu, tak? Wokół serialu Dojrzewanie, taki był tytuł,
tak,
prawda? I to jest jakby, wciąż jesteśmy w tym świecie, akurat tutaj bohater jest trochę starszy, jest licealistą, ale mamy samotnego ojca, niezrozumienie, frustrację, w tle jeszcze jakaś tragiczna historia rodziny. No i teraz to nie jest łatwy temat do opowiadania, to nie jest łatwy temat do wyprodukowania, a potem do grania. Teraz ja jestem przekonana, że to są właśnie tematy, którymi teatr powinien się zajmować. Powinniśmy zapraszać, chcemy zapraszać dorosłych i młodzież, żeby się zmierzyć z tym. To jest taki wspaniały moment, kiedy wszyscy oglądamy przedstawienie i potem naprawdę możemy porozmawiać.
A no właśnie, porozmawiać.
Tak, to znaczy to jest niezbędne, to jest absolutnie konieczne.
Po prostu cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo to jest takie słowo, które nam uciekało. Przecież my rozmawiamy, państwa zapraszamy do tego, żeby słuchać tej naszej rozmowy, ale ostatecznie mam wrażenie, że to, co w ogóle kultura powinna robić, to sprawiać, żebyśmy rozmawiali.
I to mogą być trudne rozmowy, a czasami nawet trudne milczenie po prostu i spojrzenie, tak, ja też to widziałam, tato, proszę pani, wychowawczyni, kolego. I ojej, ktoś opowiedział o świecie, który jest dookoła nas. Mam nadzieję, że nie dotyczy państwa dzieci, ale na pewno one znają dzieciaki, które mierzą się z samotnością, z depresją i nie mają z kim pogadać. Więc jeżeli będziemy to o tym opowiadać w przestrzeni publicznej, w sztuce, to może jest szansa, że sprawimy, że ktoś znajdzie zrozumienie. Ale żeby to się wydarzyło, no to musimy tam razem być. My przed chwileczką tutaj w trakcie przerwy mówiłyśmy o tym, że o konkurencyjności w ogóle teatru i że nie tylko inne teatry są dla nas konkurencją. Dla nas konkurencją są platformy streamingowe. To, że zamykamy się w naszych salonikach,
pod kocykami.
Pod kocykami z herbatą i nawet, tak jak Georgina powiedziała, możemy oglądać wspaniałe rzeczy, bo jest mnóstwo też propozycji, która jest niezwykle wartościowa, prawda?
Tak, bo właśnie to też należy oddzielić. My jakby wrzucając do tego worka platformy streamingowe, trochę jest tak, że pokazujemy jeden wielki obraz demona.
A Dojrzewanie akurat wyprodukowany przez
demona. A to jest tak, że wydaje mi się, że tak jak często mówimy o tym, żeby krytycznie przyglądać się informacjom, które do nas docierają, albo zadać sobie troszkę trudu, żeby sprawdzić, jeśli mamy taką możliwość, możliwość, bo nie każdy z nas zna język obcy i nie każdy musi go znać. Ale na przykład zerknąć na, do mediów zagranicznych, albo sprawdzić inną stronę po prostu, która opisuje ten temat, być może troszkę inaczej. Tak samo jest z dokonywaniem wyboru, bo to są wybory konsumentów, tak, nazwijmy to brzydko, kiedy sięgamy po platformy streamingowe.
I teraz tutaj mamy sytuację, kiedy my musimy wyjść stamtąd, nie oglądamy sami o 23:15, tylko jesteśmy razem. Mhm. Wiecie Państwo, my będąc na scenie, my wiemy, czy publiczność jest z nami, czy oddychamy tym samym powietrzem. Tam ten dialog, ta rozmowa już się zaczyna wcześniej w czasie przedstawienia, kiedy wiemy, czy żart siadł, czy kogoś przejęło to, co my mówimy. Jest taki najwspanialszy moment, kiedy my mówimy, a tam jest naprawdę cisza i my wiemy, że trafia, mm-hmm, tak? I to już jest ta rozmowa. I trudne rozmowy dobrze jest przeprowadzić. Ja tak sobie myślę, to jest moje osobiste zdanie, dlatego robię teatr. Nie tylko o trudnych sprawach, ale kiedy jesteśmy razem. Znaczy, że to jest sprawa społeczeństwa. To znaczy, to nie jest kwestia tego, że moje dziecko jest smutne, mhm, moje dziecko ma depresję i nie chce wychodzić z domu, albo nie ma kolegów, nie ma koleżanek, co jest jakimś poważnym w ogóle wyzwaniem dla nas. Bo naprawdę te dzieciaki już nie siedzą na trzepaku, a młodzież nie wychodzi włóczyć się między przystankami, co bym chciała, prawda? Żeby oni się włóczyli.
Trochę tak i trochę trzeba zapytać, czy ty naprawdę nie wychodzisz z koleżankami albo nie umówiliście się, co jest dość
kuriozalne. Mamo, nikt nie wychodzi. Mhm. Nikt nie wychodzi. Mamo, daj spokój, prawda? A tutaj trzeba wyjść i być razem i ja bym chciała, żebyśmy się mierzyli razem.
Ale teatr jest miejscem, w którym jesteśmy razem. Tak. Jakkolwiek nie chcielibyśmy sobie opisywać tej sytuacji po prostu wyjścia, bycia i oglądania, no to poza tym to są jeszcze te tymczasowe wspólnoty, o których ja zawsze mówię. Nawet jeżeli one są zawiązane tylko na chwilę w jakimś miejscu, ale jest to rodzaj wspólnego doświadczania, przeżywania. No i tak jak mówisz, takiego niewypowiedzianego dialogu. I być może brzmi to bardzo górnolotnie, ale wydaje mi się, że to jest adekwatny język do tego, żeby opisywać to, co może się wydarzać w takich miejscach jak teatr.
I na koncercie, tak, i na wspólnym, nie wiem, slamie poetyckim.
Dokładnie.
Znaczy, ja jestem płaczliwą osobą, więc ja w ogóle się wzruszam.
Ja
i
mnie,
tak naprawdę.
Możemy zrobić wyjście płaczek.
Och, tak, więc proszę Państwa, jeżeli płaczecie w teatrze, to jest w porządku, tak? Ja tam powiem, mam katar zaraz i próbuję to pokazać. A sobie potem myślę, ojej, i dlaczego? Czy naprawdę musimy chować emocje? Ja się wzruszam w ogóle, jak z różnych powodów, tak? Ale jakie to jest uwalniające. Mm-hmm. Jakie to jest uwalniające, kiedy widzę, że ktoś inny też chlipie i jak jest piękna muzyka i łapie nas za gardło, mm-hmm, no to odbierać to sobie.
Dagmara, na koniec mam do ciebie jedno pytanie, bo nie chciałabym, żebyśmy też wpadli w taki niezwykle poważny ton, chociaż uważam, że temat jest taki, że wymaga takiej, a nie innej narracji. Ale zadam ci takie straszne pytanie. Ja wiem, że ono jest straszne. Czy ty uważasz, że taki spektakl jak Tape może zmienić czyjeś życie?
Nie mam wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości. Dlatego powiedziałam, jedna chociaż osoba. Tak? Ktoś, kto sobie pomyśli, nie jestem dziwny, nie jestem dziwna. Inni też tak mają. O, to jest moja historia. Mimo, że poruszamy naprawdę trudne tematy, no i ja nie jestem królową promocji. Chciałabym powiedzieć Państwu, ach, chodźcie, będzie świetnie.
Może wcale nie być świetnie.
Może nie być całe, ale czy naprawdę zawsze musi być, ale czy musimy udawać, że jest świetnie? Jeżeli ktoś pomyśli, to po prostu czasami tak jest. Może ta osoba nie ma w domu kogoś, kto powie, bycie nastolatkiem jest naprawdę trudne, a tu jeszcze jest tak, tak i tak. I to jest okej, że przez chwilę, przez miesiąc, przez jakiś czas będzie ci ciężko, co nie znaczy, że tak jest całe życie. Z tego nie wychodzi się od razu. Z depresji nie wychodzi się od razu. Ale jestem z tobą. Albo inni też tak mają. To ja po to robimy.
Albo może po prostu daj sobie pomóc. Albo daj sobie możesz pomóc. Poszukać tej pomocy. Bo czasem ten komunikat wystarczy. Żeby po prostu mieć świadomość, że w ogóle można i jest do kogo iść. Tak. Bo czasami to też nie jest takie oczywiste. My jakby mówimy z pozycji, wydawałoby się, że dość świadomych osób, ale nie takie cwane osoby się wysypywały w sytuacjach, kiedy naprawdę wiele rzeczy można przegapić, ale po prostu.
Też, tak, ale sobie myślę, że nawet jeżeli nasze dzieci są szczęśliwe, czego nam wszystkim życzą i są spokojne.
Państwu
i przychodzą
też życzymy.
Tak, i nastolęckość przechodzą tylko w ramach buntu przeciwko matce, która każe jeść kanapkę z białym serem.
Okropne.
To jak oni się też dowiedzą, że inni mogą mieć inaczej. Znaczy, no to się, tak, dla nastolatków głównym punktem odniesienia są rówieśnicy, nie my. To ile tam się dobra może wykonać, jeżeli spektakl zachęci do empatii, aż, no tak, ja nawet chyba nie muszę już tego dalej komentować, rozumieć, o czym mówimy, prawda? Mm. O empatii.
O empatii, no właśnie. No właśnie. Proszę państwa, zapraszamy państwa, żeby sięgać, w zależności od tego, jakie macie towarzystwo na przykład, czy jest nastoletnie i uważacie, że to jest kierunek wyjścia, czy po to, żeby znaleźć właśnie chwilę oddechu i inteligentnej rozrywki, czy może po to, żeby zrobić pierwszy krok do wychodzenia z domu, bo są takie osoby, którym po prostu tylko trzeba troszkę podmuchać i otworzyć być może drzwi. Mam nadzieję, że otworzyłyśmy takie
zapraszam
drzwi
państwa
dzisiaj.
Zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
No i zapraszamy. Moją i państwa gościnią była Dagmara Żabska, szefowa Teatru Figur i Teatru Figurki. Z uporem maniaczki będę podkreślać
bardzo
dzieciaki.
Bardzo dziękuję, bardzo tak dziękuję. Do zobaczenia, drodzy
Do
państwa.
Zobaczenia, proszę państwa. A my oczywiście za chwilę się słyszymy.
Kultura muzyczna.